Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Musimy zglobalizować solidarność, powiedział papież do włoskiego Czerwonego Krzyża. Od 30 lat istnieje w Rzymie w kościele Ducha Świętego Insacja Centrum Duchowości Bożego Miłosierdzia. Ustanowił je święty Jan Paweł II. Siostry posługują w miejscu, gdzie dzieci chodzą codziennie 2 godziny do szkoły, nie mają książek i często głodują. Więcej o posłudze sióstr karmelitanek w rozmowie na zakończenie wiadomości. 6 kwietnia wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież wyraził radość ze spotkania z członkami włoskiego Czerwonego Krzyża, który w czerwcu będzie świętował 160 lat od powstania. Franciszek przypomniał, że ten ruch uformował się nagle jako pełna człowieczeństwa odpowiedź w obliczu zniszczeń i cierpień spowodowanych przez wojnę. Ta rzeka miłości nigdy się już nie zatrzymała i dziś, tak jak w przeszłości, wasza obecność jest niezwykle cenna i owocna, zaznaczył Ojciec Święty.
To nie przypadek, że hasło, które wybraliście, aby uczcić 160. rocznicę, brzmi wszędzie dla każdego. Jest to wyrażenie, które opisując zaangażowanie, opisuje również styl, sposób bycia. Wszędzie, ponieważ żaden kontekst nie może twierdzić, że jest wolny od cierpienia, wolny od ran na ciele i duszy. Dotyczy to także małych społeczności, najbardziej zapomnianych zakątków ziemi. Musimy zglobalizować solidarność, pracując na poziomie krajowym i międzynarodowym, ponieważ uznanie każdego człowieka za brata lub siostrę i poszukiwanie przyjaźni społecznej, która obejmuje wszystkich, nie są czczymi utopiami, są rzeczywistością.
Jak wskazał Franciszek, wspomniane hasło nasuwa skojarzenie ze słowami świętego Pawła. Stałem się wszystkim dla wszystkich.
Wszędzie i dla każdego, ponieważ nasze społeczeństwo jest społeczeństwem skoncentrowanym bardziej wokół ja, aniżeli wokół my. Bardziej wokół małej grupy, aniżeli wokół wszystkich. Jest to społeczeństwo w tym sensie egoistyczne. Słowo każdy przypomina nam, że każda osoba ma swoją godność i zasługuje na naszą uwagę. Nie możemy jej odrzucić z powodu jej stanu niepełnosprawności, pochodzenia lub statusu społecznego. Dlatego wzywam was, abyście nadal stali u boku braci i sióstr w potrzebie, z kompetencją, hojnością i oddaniem, zwłaszcza w czasach, gdy rasizm i pogarda rosną jak chwasty.
Come si sania il razzismo e il disprezzo.
Papież spotkał się z członkami syrakuzańskiej fundacji Świętej Anieli Merici, która służy osobom w trudnościach. Organizacja przeżywa 50-lecie działalności i jak przypomniał Franciszek, impulsem do jej powstania było cudowne wydarzenie, gdy wizerunek Maryi zaczął ronić łzy. Stało się to w domu młodego małżeństwa Janussich, które przeżywało trudne chwile w związku z nagłą i poważną chorobą Antoniny, będącej w stanie błogosławionym. Jak zaznaczył papież, Maryja płacze nad swoimi dziećmi, które cierpią.
Są lacrime che ci parlano della compassione di Dio.
Są to łzy, które mówią nam o Bożym współczuciu dla nas wszystkich. Potrzebujemy rozważać tę głębię Bożego współczucia, ponieważ dał nam wszystkim swoją matkę, która płacze nad naszymi łzami, abyśmy nie czuli się samotni w trudnych chwilach. Jednocześnie poprzez łzy Najświętszej Maryi Panny Pan chce poruszyć nasze serca, które czasami wyschły w obojętności i stwardniały w egoizmie. On chce uwrażliwić nasze sumienia, abyśmy pozwolili się dotknąć przez ból naszych braci i sióstr, i byli gotowi do współczucia im, angażując się, by ich podtrzymać, podnieść i towarzyszyć im.
Jak wskazał następnie papież, Fundacja Świętej Anieli łączy poświęcenie i profesjonalizm właśnie po to, by odpowiedzieć na łzy Maryi. Jej członkowie chcą ocierać łzy dzieci Bożych, dla których Maryja pozostaje zawsze matką.
Fratelli e sorelle, il servizio che rendete è prezioso.
Bracia i siostry, wasza posługa jest cenna i chcę wam powiedzieć, źródłem waszej pracy jest Ewangelia, pozostańcie przywiązani do tego źródła. Jesteście żywym świadectwem współczucia Jezusa. Jezus prosi nas, abyśmy nigdy nie oddzielali miłości Boga od miłości bliźniego, zwłaszcza najuboższego. Przypomina nam, że na końcu będziemy sądzeni nie z zewnętrznych praktyk, ale z miłości, którą jak oliwę pocieszenia będziemy w stanie wylać na rany naszych braci i sióstr. Proszę, nie wstydźcie się płakać, odczuwać wzruszenia z powodu tych, którzy cierpią. Nie oszczędzajcie się w okazywaniu współczucia tym, którzy są słabi, ponieważ Jezus jest obecny w tych ludziach.
Od 30 lat istnieje w Rzymie, w kościele Ducha Świętego Insacja, Centrum Duchowości Bożego Miłosierdzia. Ustanowił je święty Jan Paweł II. On też ofiarował temu kościołowi kopię obrazu Jezusa Miłosiernego, a następnie w roku 2000, po kanonizacji apostołki Bożego Miłosierdzia, przekazał do tego kościoła jej relikwie. Jutro obchodzimy Niedzielę Bożego Miłosierdzia, która została ustanowiona przez świętego Jana Pawła II, o co prosił w objawieniach siostrze Faustynie sam Jezus.
Kościół Ducha Świętego ma długą tradycję sięgającą VIII wieku. Od początku jest związany z praktykowaniem miłosierdzia. Najpierw jako ośrodek dla anglosaskich pielgrzymów, stąd nazwa Insacja, a następnie jako kościół dla pacjentów najstarszego w Europie szpitala. Ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia jest jedna z kaplic bocznych. To tam znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie świętej Faustyny. Codziennie o godzinie 15 jest tam odmawiana koronka do Bożego Miłosierdzia, transmitowana na stronie internetowej sanktuarium oraz przez telewizję Telepacze. Od 1993 roku posługują tam siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała siostra Faustyna. Jan Paweł II odwiedził Centrum Duchowości Bożego Miłosierdzia w 1995 roku, a papież Franciszek w roku 2021.
Jak mówi Radiu Watykańskiemu posługująca przy tym sanktuarium siostra Wincenta Monka, Pan Jezus zapewnił świętą Faustynę, że święto Bożego Miłosierdzia będzie szczególnym czasem łaski.
Pan Jezus przekazał, że w tym dniu są otwarte wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. Więc możemy uprosić nie tylko tę szczególną łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar, ale wszelkie doczesne dobrodziejstwa, jeżeli są zgodne z wolą Bożą.
W Elblągu kardynał Pietro Parolin udzielił święceń biskupich księdzu Januszowi Urbańczykowi, który obejmuje urząd nuncjusza apostolskiego w Zimbabwe. Kiedy pośród różnic nuncjusz angażuje się z odwagą i inicjatywą na rzecz pokoju, jest motywowany przekazaniem Chrystusa, który pragnie obdarzyć nas pokojem, wskazał watykański sekretarz stanu podczas homilii.
Arcybiskup Janusz Urbańczyk pochodzi z diecezji elbląskiej. Urodził się w 1967 roku w Kraszewie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 roku. Ukończył studia z zakresu prawa kanonicznego. Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił w 1997 roku. Pracował w przedstawicielstwach papieskich w Boliwii, Słowacji, Nowej Zelandii, Kenii i przy ONZ w Nowym Jorku. W 2015 roku został mianowany stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy organizacjach międzynarodowych i agendach ONZ, które mają swe siedziby w Genewie i Wiedniu.
Z apelem do ludzi dobrej woli o podjęcie zdecydowanych działań obywatelskich w związku z zaplanowanym w Sejmie na 10 kwietnia pierwszym czytaniem czterech projektów ustaw proaborcyjnych zwrócili się na Jasnej Górze uczestnicy 44. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Obrońców Życia. Podkreślono, że projekty ustaw nie tylko są sprzeczne z polską racją stanu i godzą w porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, ale są też zamachem na fundamentalne wartości cywilizacyjne wynikające wprost z prawa naturalnego.
Obrońcy życia podkreślali, że agresywna postawa m.in. skrajnie feministycznych środowisk nie może usprawiedliwiać zaniechania troski i konkretnych działań na rzecz prawa do życia każdego człowieka od jego poczęcia. Obrońcy życia apelują także do polityków i dziennikarzy o niekierowanie się uprzedzeniami ideologicznymi i formułowanie przekazów w przestrzeni publicznej w oparciu o rzetelną wiedzę naukową. Uważają za niedopuszczalne wykorzystanie prawa człowieka do życia do celów politycznych. Tegoroczne spotkanie na Jasnej Górze było również okazją do świętowania 25-lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, przypomnienia początków działań pro-life, które sięgają roku 1980 i ściśle wiążą się z pielgrzymkami na Jasną Górę. Stały się one odpowiedzią na wezwanie, jakie w encyklice Evangelium Vitae zawarł święty Jan Paweł II. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. Dla Radia Watykańskiego Mirosława Szymusik, Biuro Prasowe, Jasna Góra News.
Ponad 13 lat posługuje w miejscu, gdzie dzieci chodzą codziennie tylko 2 godziny do szkoły, nie mają książek i często głodują. Z siostrą Idą Bujak rozmawiał Łukasz Wacławek z Polskiego Radia Rzeszów.
W 2023 roku zakończyła się odnowa tej szkoły. W bardzo krótkim czasie udało się wybudować zupełnie nowy kompleks. Obecnie siostra poszukuje środków, aby wyposażyć placówkę dla uczniów.
Budynki, które już istniały, no, chyliły się ku upadkowi. Były zbudowane z cegieł takich palonych w słońcu, no, nie było rowów melioracyjnych porobionych, a tam trzeba wiedzieć, że jak jest pora deszczowa, to jest pora deszczowa. Można to trochę porównać, jak tu w Polsce jest czasem takie oberwanie chmury latem, no to tam jak jest pora deszczowa, no to tak pada. Udało się nam w ciągu 1,5 roku wybudować 8 sal lekcyjnych, taki budynek administracyjny i budynek, w którym docelowo będzie biblioteka i taka sala multimedialna. Chciałabym po prostu, żeby nasze dzieci naprawdę miały nie wszystko, ale miały takie minimum.
Sytuacja dzieci w Kamerunie na pewno różni się od sytuacji dzieci w Europie, ale jak bardzo?
Czasem nam się tak jakoś kojarzy to, a dzieci w Afryce, one tam nic nie mają. Zgadza się. Na przykład nasze dzieci mają informatykę, no bo takie są, że tak powiem, już normy ogólnoświatowe, ale książkę do tej informatyki ma albo i nie ma nauczyciel. Pomocy dydaktycznych tak naprawdę żadnych. Nawet dzieci nie mają podręczników, no bo rodziców na to nie stać. Także jeżeli można cośkolwiek na przykład pomóc, to naprawdę ja tego pragnę dla tych dzieciaków. Kudanek to jest mała wioska. W naszej szkole jest 358 dzieci w tym roku, w szkoła i przedszkole. Dzieci przychodzą z różnych wiosek. Najdalej oddalona wioska to chyba 7 albo 8 kilometrów. Dzieci przychodzą pieszo. Lekcje zaczynamy o 7:15. Te, które mają najdalej, mówią szczerze, że wychodzą o 5:30 rano, czyli budzą się o godzinie 4, ponieważ trzeba przynieść wody z rzeki albo ze studni, żeby się umyć. Jeżeli coś zostało do jedzenia z dnia poprzedniego, czyli jakiś maniok albo jakieś tam liście, czy trochę może plantenów, to zjedzą. A jak nie, no to nie. Umyją się, na pewno się pomodlą, bo to jest coś niesamowitego. Dzieci się modlą, rodziny się modlą, pakują torbę i idą do szkoły. No bo taka droga, niektórym to zajmuje naprawdę godzinę albo i półtorej. Pieszo. Jak jest pora suszy, no jest fajnie, bo nie jest ślisko. Drogi są fatalne. Teren jest pagórkowaty, więc takie kamyczki, to wszystko to się śliska też. No to nie jest takie przyjemne i wszystko się kurzy. W porze deszczowej, no często pada deszcz. Wtedy się śliska faktycznie, bo to jest glina. Te dzieci naprawdę, no pokonują dużo, żeby dojść do szkoły. I potem o godzinie 15, kiedy lekcje się kończą, one wracają ze szkoły do domu. W Kamerunie jest system 6-klasowy. My podzieliliśmy na klasę A, B tylko najstarszą klasę. Z tego względu, że dzieci na koniec roku szkolnego zdają pierwszy egzamin państwowy. Bodajże 65 tak kandydatów, dlatego podzieliliśmy tak na mniej więcej na pół. Natomiast pozostałe klasy, na przykład 5. klasa w tym roku, no to jest ich 55 w jednej sali lekcyjnej. To już pokazuje, że to wygląda nieco inaczej niż w polskich warunkach czy w europejskich warunkach.
A czy ma siostra takie marzenie, aby pozostać na misjach w Kamerunie no już na zawsze?
Jeżeli Pan Bóg zechce, żebym to tam skończyła swoje życie, to tak będzie i tam zostanę. Jeżeli zechce, żebym zakończyła w pewnym tam momencie, to w jakiś sposób da mi znać. Będę wtedy pewna, że to jest Jego wola, Jego dzieło. A kiedy będę spełniona? Nie wiem. Pan Bóg odkrywa różne nasze dary i talenty w różnych sytuacjach życiowych. No a tam faktycznie odkrył wiele, wiele. Ktoś kiedyś mi powiedział, na samym początku mojego życia zakonnego, pozwól się Panu Bogu zaskakiwać. Myślę, że to jest taka dobra myśl, bo wtedy, tak szczerze, to czuje się człowiek wolny i szczęśliwy. A myślę, że taką jestem. Nie myślę, tylko jestem pewna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.